Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć trochę przede wszystkim o Izaaku Syryjczyku. Z kilku względów. Pierwsze dlatego, że mnie tknęło, tak jak zawsze, żeby powiedzieć o Izaaku. Z drugiego względu, że Izaak to jest taki autor, który jest mi bardzo bliski, szczególnie, że wiele razy już tu na tej sali mówiłem o doświadczeniu szerokości serca, o doświadczeniu drugiego człowieka jako tajemnicy, o takich wszystkich rzeczach, to Izaak to jest właśnie ta postać, która też dużo o tym mówi. I z trzeciego względu dlatego, że jest Syryjczykiem. Że jest Syryjczykiem i jak pewnie wiecie, za 2 tygodnie wyjeżdżam, żeby studiować szczególnie ten język i tych ojców. I pewnie się zastanawiacie może, dlaczego akurat Syryjczycy, a nie jacyś inni. Dlatego, że jest tak, że ta nasza teologia kształtowała się w różnych środowiskach, w różnych systemach myślenia. I to, co jest najbardziej znane dla nas, to jest taki system grecko-rzymski. System filozoficzny i prawniczy. Rozumowy i prawny. Gdzie wszystkie te doświadczenia ludzkiej wrażliwości często były uważane za oznakę słabości. Na przykład w świecie rzymskim to było w ogóle wręcz uznawane za mentalność niewolnika. Filozof to jest człowiek nieulegający tym wrażliwościom. Te jurydyczne podejście do życia to jest też takie widzenie świata w dwóch kolorach. To jest dobre, to jest złe, to jest czarne, a to jest białe. Natomiast mentalność semicka, wschodni sposób myślenia, to jest coś, co próbuje scalić to doświadczenie ludzkiego umysłu i serca, gdzie wrażliwość jest bardzo ważna, gdzie doświadczenie wewnętrzne jest bardzo ważne, gdzie nieokreśloność, niedefiniowalność różnych rzeczy jest bardzo ważna. Są przedziwne poematy Efrema Syryjczyka, który mówi, że możesz dojść tylko do pewnego punktu, dalej nie przechodź. Dalej nie jesteś w stanie. A każda definicja według Efrema to jest oznaka bluźnierstwa. Nie możesz poznać tajemnicy Boga. To jest właśnie tak, często się mówi, że w tej naszej teologii, mówię naszej, tej łacińskiej, mówi się fides querens intellectum, czyli wiara szukająca zrozumienia. A dla Syryjczyków, czy dla w ogóle dla wschodnich chrześcijan, to jest raczej wiara szukająca adoracji, a nie tyle zrozumienia. Tam nie chodzi o tyle, żeby rozumieć, tylko żeby wejść w to doświadczenie adoracji. To, co jest takie charakterystyczne, to jest doświadczenie współczucia, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć. Ale współczucia nie w tym sensie, że ja ci serdecznie współczuję i tak dalej, takiego zwykłego, potocznego, tylko współodczuwania. Takiego doświadczenia bycia to, co nazywamy dzisiaj empatią, takiego możliwości wczucia się, a z drugiej strony też takiej umiejętności stanięcia wobec tego drugiego, jako wobec tajemnicy. To jest bardzo ważne, bo to rzutuje na cały sposób naszego myślenia i postrzegania, a także osądzania, co jest bardzo ważne. Dlatego, że łatwo jest powiedzieć, patrząc tylko zewnętrznie, że ten jest dobry, ten jest zły. Dla Izaaka Syryjczyka każdy człowiek, każda istota stworzona nosi w sobie obraz Boga. To jest coś, co każdy ma po prostu niezbywalnie. Co powoduje, że wszyscy na tym etapie są równi. Nie ma tutaj lepszych, gorszych, nie ma dobrych i złych. Wszyscy są nosicielami obrazu Boga. To jest ten miejsce, gdzie Bóg mieszka w nas. Dla Niego najbardziej ten obraz uwidacznia się, kiedy człowiek daje się ponieść, czy daje się dotknąć współczuciu, współodczuwaniu. współodczuwaniu, w tym doświadczeniu drugiej osoby. To jest coś, co się wydarza tylko w tym momencie. Tylko teraz się to może wydarzyć. Ja mam często takie poczucie, jak z wami rozmawiam, czy w rozmowach indywidualnych. To jest takie coś, że ja mogę powiedzieć tylko to, co słyszę, to, co się wydarza, to, co rozumiem. Ale jest jeszcze tam za tym, jest jeszcze mnóstwo rzeczy, których nie wiem i których nie będę wiedział. I to trzeba mieć cały czas taką świadomość. Tam jest jeszcze mnóstwo rzeczy, których nie wiem. To, co widzę, to ja tylko to jest to, co widzę. Natomiast za tym kryje się jeszcze mnóstwo rzeczy, których nie widzę. I co powoduje, że wtedy nie jest tak prosto powiedzieć, że to jest dobre, a to jest złe. Właściwie Izaak bardzo pięknie to ujmuje, że dla niego to, że człowiek potrafi rozróżniać dobro i zło, to jest coś, co wynika z naszej kondycji ludzkiej. I to go nie niepokoi, bo to jest uważa za normalny przejaw ludzkiej działalności. Natomiast to, co go najbardziej niepokoi, to jest taka świadomość takiej lekkości wypowiadania sądu. Że my mamy taką lekkość wypowiadania sądu. I to go bardzo niepokoi. I w zasadzie wszystko, co on pisał, to jest też takie przesiąknięte wielką nadzieją, że wszyscy zostaną zbawieni. Dzisiaj się mówi, to uznaje się go za takiego jednego z czołowych teologów mówiących o tym powszechnym zbawieniu. A to wynika właśnie z tego pierwszego doświadczenia współczucia. To właśnie, gdy współczucie zawładnie ludzkim sercem, jest ikoną piękna na podobieństwo, którego człowiek został stworzony. To jest to doświadczenie współodczuwania ze wszystkim. Ja mówiłem kiedyś wam o tym, że praktykując medytację, musisz zgodzić się na takie doświadczenie poszerzania świadomości. Że wiele rzeczy, które na początku są takie jasne i klarowne, po jakimś czasie zaczynają nie być takie klarowne. Coraz więcej zaczyna cię dotykać. To jest też całe doświadczenie modlitwy Jezusowej, kiedy to nie jest tak, że cokolwiek się dzieje, ciebie nie dotyka. Dotyka cię cały czas. Jakby nosisz to wszystko ze sobą. To jest takie z jednej strony błogosławieństwo, a z drugiej wielkie utrapienie, bo to jest doświadczenie tego, że współodczuwasz ze wszystkim. Dlatego Izaak powie taką rzecz, że jeśli nie ma tego doświadczenia współczucia, jeśli nie jesteś świadomy tego, jeśli zgadzasz się na to, że ktoś może zginąć koło ciebie, to znaczy, że wszyscy pójdziemy do piekła. Jeśli chociaż jeden znajdzie się taki, który pójdzie, to wszyscy pójdziemy. Dlatego, że to jest takie doświadczenie płaszczyzny szerokiego serca, które współodczuwa ze wszystkim. I to jest przedziwne, bo to Izaak jest mnichem. To jest mnich, który praktykuje hezychazm, modlitwę wyciszenia. To właśnie dokładnie to, co my praktykujemy. Jak się często czyta o nich, to oni mają taką tendencję trochę do odcinania się. Tylko cisza, tylko samotność, tylko wyciszenie i tak dalej. I rzeczywiście Izaak też przeszedł w swoim życiu taki okres, ale to, co tam się u niego dokonało, to się dokonało to, że on w zasadzie uważa, że jeżeli oddalenie i wyciszenie umysłu, czy uspokojenie ducha, czy ta chęć wejścia w to doświadczenie głębokiej ciszy jest w sprzeczności, czy oddziela mnie od innych, to jest tylko pielęgnowanie, budowanie duchowości na jakichś swoich wyobrażeniach i swoich myślach. Że jego doświadczenie ciszy, wyciszenia, szerokości serca, to jest doświadczenie tego wejścia w relację z drugim od razu. I to jest relacja, która jest nasiąknięta tym właśnie współodczuwaniem. Dla niego też to współodczuwanie jest doświadczeniem otrzymania daru mądrości. Otrzymania daru mądrości. I on kiedyś pisał taką rzecz. Niestety nie ma nic po polsku, są tylko fragmenty. Ale kiedyś może się pojawi coś po polsku. jak przetłumaczę z tego syryjskiego. To, co mówił, to mówił o takich dwóch szkołach. W tych tekstach wam dałem ten jego wypowiedź o dwóch szkołach, że są w nas dwie szkoły. Jedna związana jest z praktykowaniem nieduchowej wiedzy, jest poznawaniem dobra i zła. Druga wiąże się z praktykowaniem prawdziwej wiedzy, jest poznaniem życia i łaski. W szkole skrupulatnego badania buduje się wiedzę sprawiedliwości, która dotyczy dobra i zła. Ale wiedza sprawiedliwości rodzi zapalczywość, zamieszanie, upór, zazdrość, złość, niezgodę i inne namiętności. W szkole łaski natomiast buduje się pokój, łagodność, pokorę, cierpliwość oraz pozostałe owoce Ducha Świętego. Te dwie szkoły to są tak dwie mentalności. To, co jest najbardziej charakterystyczne dla nas, to jest szkoła sprawiedliwości i Izaak jest o tym przekonany i nawet mówi o tym, że większość ludzi dochodzi do kresu swoich dni w szkole sprawiedliwości, osądzając czyny wszystkich. Dokonują porównań między dobrym i złym życiem innych, posługując się zasadą sprawiedliwości, albo tak zwanej sprawiedliwości. Nawet nieświadomi tego, że istnieje inna nauka, to jest szkoła łaski, współczucia i miłosierdzia, którą nasz Pan objawił w Ewangelii. Niewielu, pomimo wysiłków, udaje się uciec ze szkoły sprawiedliwości i wejść do szkoły łaski i współczucia. Lecz jeśli uciekną, natychmiast spotkają miłość, ukojenie, pokój, miłosierdzie, równe dla wszystkich ludzi, tak dobrych, jak i złych. Są bowiem zadziwieni wielkością daru Bożego. No tutaj Izaak dotyka tego, co jest takim cierniem w naszym oku. To jest ta przypowieść o robotnikach winnicy. No jak to jeden pracuje cały dzień, a drugi tylko godzinkę i wszyscy mają porówno? To jest niesprawiedliwe. To jest po prostu niesprawiedliwe. W tym doświadczeniu ta sprawiedliwość to jest taka waga, która nam pozwala odważyć i być pewnym, tak? Natomiast Izaak mówi tak bardzo ciekawie i myślę, że to jest coś z naszego doświadczenia, że bardzo często ten, kto się uważa za sprawiedliwego, świadomie czy podświadomie projektuje na tego, którego uważa za niesprawiedliwego, swoją słabość, swoje grzechy. Widzi tylko to, co sam chce zobaczyć, a nie widzi całości. Poczucie solidarności z drugim człowiekiem, czasami słabym, czasami po prostu inaczej rozumiejącym siebie samego i świat, ustępowało miejsca fanatycznemu pędowi ku doskonałości. Dla nas jest to bardzo trudne, dlatego że wtedy, żeby wejść na tą drogę poddania się duchowi, musimy zrezygnować z takiej duchowości, która uważa drugiego człowieka za instrument. Oczywiście ja Cię miłuję. Niektórzy mówią, miłuję go miłością nieprzyjaciół. Ale miłuję i w ogóle i tak dalej. Ja mu wybaczę, ale to jest wszystko dlatego, żeby mieć dobry uczynek. Nie? Dlaczego chodzić do kościoła w niedzielę? Żeby nie mieć grzechu. 90% ludzi tak odpowiada. To po co w ogóle chodzić? Dlaczego praktykujesz takie dobre uczynki? Żeby uniknąć grzechu. Życie chrześcijańskie nie polega na unikaniu grzechu. Nie chodzisz do kościoła po to, żeby nie mieć grzechu. Chodzisz po to, żeby potwierdzić miłość, żeby spotkać się z miłością. Tak samo jest z doświadczeniem drugiego człowieka. Jeśli go zredukujesz tylko do instrumentu, to jest to pewien wyraz mojego dążenia do nieskazitelnej postawy etycznej. Drugi człowiek jest dla mnie tylko potrzebny po to, żebym sam poczuł się lepiej, wyświadczając jemu dobro. To jest niedostrzeżenie tego, że, jak mówi, czuła troska Boga ogarnia wszystko. Czuła troska Boga ogarnia wszystko. Żeby wejść do tej do tej duchowości. Musisz poddać się pewnemu doświadczeniu, które kiedyś wspominałem tutaj o Taulerze i o tym zgodzeniu się na możliwość przemeblowania w moim życiu. Moi drodzy, medytacja do tego prowadzi. Czy chcesz, czy nie chcesz. Jeśli wchodzisz na tą drogę, musisz się zdecydować na to, że tam będzie ciągle przemeblewanie. To nigdy nie będzie taka duchowość, taka doskonałość, jaką sobie wymarzysz, czy sobie ustalisz. To zawsze jest inaczej. To zawsze jest inaczej. I to jest doświadczenie wejścia w pewną kenozę, oczyszczenie tej duchowości. Żeby zdobyć się na to wejście do szkoły łaski, czyli to współodczuwanie ze wszystkim, to pierwszym etapem jest to, że musisz poznać siebie samego. A jak poznasz siebie samego, to wtedy możesz już tylko współodczuwać ze wszystkim. Dlatego, że poznajesz siebie takim, jakim jesteś, a nie widzisz, zaczynasz widzieć, że drugi człowiek jest tak samo słaby jak ty. Izaak mówi tak, każdy człowiek widzi swego bliźniego takim, jakim on sam jest, a nie takim, jakim jego bliźni jest naprawdę. To powoduje, że nawet jeśli ktoś doświadcza rzeczywiście mrocznej strony życia, cierpi z powodu swojej słabości, to nie jest to powód do tego, żeby go skazać. Potrzeba tu solidarności i zaufania do tego, że Pan jest Panem historii i wszystkich dziejów. Jest obrońcą człowieka, jest tym miłującym człowieka. To jest bardzo ważne. Jest tym miłującym człowieka. Zgodzić się na doświadczenie tego, że wszyscy zostaną zbawieni. Mój Boże, tyle godzin tu wysiedziałem. Kurczę, całe życie w klasztorze, ja pierniczę. A ci tam w tym świecie wszystko. I teraz weź mi tu, że wszyscy zostaną zbawieni. O nie. Jakaś sprawiedliwość musi być.
No ale masz tam różne poziomy nieba.
Nie? No właśnie.
Filarza.
No właśnie, to jest to. Żeby jakoś usprawiedliwić to, że no ponieważ no różni się dostają. Że już różni się dostają, żeby to jakoś usprawiedliwić. No więc właśnie są różne poziomy. Jest siódme niebo dla tych najbardziej zaawansowanych. Natomiast bardzo ciężko jest zrozumieć, że wszyscy tam pójdą, nie? Że wszyscy tam pójdą. I zrezygnować z takiego doświadczenia duchowości według własnego pomysłu. Żeby poznać siebie samego, to jest pierwsze uznać też, że jesteś słaby. Że jesteś grzeszny. Że nie jesteś święty. Wyrozumiałość ukazywana innym jest znajomością siebie samego. I to jest tak, zobaczcie, ja to tak patrzę czasami na profesorów na uniwersytecie. Jak młody jest, nie? To ojej, tam u niego zdać egzamin to jest 7 światów. On jest taki tak. Pamiętam taki egzamin kiedyś, jak nie pamiętam już czego, ale z teologii, z katolickiej nauki społecznej. Chciałem powiedzieć, jak ja rozumiem katolicką naukę społeczną, a on tak na mnie patrzy i mówi mi, Maksymilian, rozumiesz, to będziesz, jak będziesz miał doktorat, a teraz mi powie, jak tak ci mówiłem. To jest taki przykład tego, jak my podchodzimy w ogóle, nie? Że później to ty sobie możesz rozumieć, ale teraz to mi mów tak, jak to powinno być. Natomiast im jest starszy, im bardziej wchodzi, im bardziej widzi to, że tak naprawdę to, co on wie, to jest tylko takie tyci, to tym bardziej jest wyrozumiały. Tym bardziej jest taki, dobrze, tam nie będziemy utrudniać. To jest takie z wiekiem, nie? Że to z wiekiem. To jest też moim zdaniem takie pewne doświadczenie poznania już siebie samego, tego, że nie zjadłeś wszystkich rozumów świata, że jeszcze wszystkiego nie wiesz, że doktorat jeszcze nie czyni z ciebie mędrca, nie? Że to jeszcze nie jest to, ale to dopiero trzeba spotkania ze sobą. I tak jest też z naszym doświadczeniem. Jeśli poznasz siebie, to tylko ten, kto jest świadomy w skłonności swojej natury. Jeśli jesteś świadomy także w skłonności swoich egoistycznych pragnień. Jeśli wiesz, że dotyka cię realność grzechu. to wtedy możesz współczuć z innymi. To wtedy możesz współczuć. Tylko wtedy grzech bliźniego nie stanowi bariery. Nie niszczy poczucia wspólnego losu. A nawet pobudza do solidarnej troski. Uznanie własnych win jest pierwszym krokiem uczynionym w kierunku drugiego człowieka. Niweluje bowiem różnicę uczynioną przez pozorne dobro i pustą pobożność. Moi drodzy, to doświadczenie szkoły łaski to jest wejście w taką duchowość poszerzonych horyzontów. Pragnienie zachowania jedności ze wszystkimi. Komunii ze wszystkimi. Ze wszystkimi stworzeniami. To jest silniejsze niż myśl o tym, żeby się zbawić. Żeby mieć tylko zbawienie swoje. Nie? A tutaj jest coś ważniejszego, żeby być dla innych. Ostatnie sesje poświęciłem Sylwanowi i Sylwan, ja tego specjalnie nie dotknąłem jeszcze, bo to jest bardzo ciężki temat u niego. Sylwan powiedział takie zdanie, które aż przejmuje dreszczem. Trzymaj swój umysł w piekle. Trzymaj swój umysł w piekle. To jest właśnie to, to się wiąże z tym doświadczeniem współodczuwania ze wszystkimi. Sylwan jest gotów na własne, całkowite zatracenie, żeby tylko wszyscy zostali ocaleni. To jest także doświadczenie wszystkich innych świętych, którzy boleją nad tym, że nie chodzi mi o mnie, tu chodzi o wszystkich. Nie? Tam w tych tekstach macie też takie, to co Izaak przytacza, Mojżesza, który woła, jeśli ty im nie przebaczysz, to zgładź mnie. To zgładź mnie. Bo ja nie mam tu co dalej robić. Nie? To jest właśnie to doświadczenie Pawła, który mówi, dla mnie to jest wszystko jedno. Ja tu jestem ze względu na innych. Ze względu na innych. To jest to doświadczenie doświadczenie właśnie szerokości serca. To jest też takie doświadczenie, które ta szerokość serca, czy umiejętność współodczuwania z innymi, bez wchodzenia, jak to się mówi czasami, tak wchodzenie. Sami pewnie to mieliście takie doświadczenie, jak czasami spotykacie się z jakimś takim człowiekiem pobożnym, w cudzysłowie, i on tak mocno naciska, nie? Tak szturmuje. Tam nie ma żadnego zrozumienia, dlatego że ty możesz mieć słabość, że możesz. Tam już jest czarne-białe, zdradziłeś Pana. Zdradziłeś Pana, nie masz tu co szukać, nie? To jest ta mentalność. Z tą mentalnością walczyli chrześcijanie od samego początku, bo kiedy nastąpiły prześladowania, wielu ludzi się załamywało w czasie tych prześladowań. Zapierali się, tak? Czy składali ofiary, kadzidła dla bogów innych. Ale potem, jak tylko prześladowania ustały, to pierwsze, co zrobili, to wrócili z powrotem do kościoła. Albo chcieli wrócić. I to był tak zwany problem lapsi, czyli upadłych. Co z nimi zrobić? Czy przyjąć ich z powrotem, czy nie? Były takie tendencje rygorystyczne Szkoły Sprawiedliwości? Nie. Zdradzili Pana. Nie ma dla nich miejsca. Nie ma dla nich łaski. A były takie, które mówili, no nie. No a dzisiaj patrzymy na to na zasadzie, że właśnie lapsi to było potwierdzenie autentyczności wiary. Bo oni mieli rodziny, oni mieli wszystko. To był strach. Ale pierwsze, co zrobili, kiedy to wszystko minęło, to był powrót. Oni pragnęli wrócić z powrotem. Gdyby się naprawdę zaparli, to im by było wszystko jedno. Czy są tu, czy są w kościele, czy poza kościołem. To jest takie to. Wszystko mi jedno. A tymczasem to potwierdzenie, że ja chcę wrócić, to jest właśnie to. To doświadczenie Boga, które jest całe ukierunkowane na człowieka. Całe ukierunkowane na człowieka. Na każdego człowieka. Nie ma takiego człowieka, na którego by nie był ukierunkowany. Myślę, że to doświadczenie szkoły łaski to jest coś, co się pojawia. I to się pojawia w trakcie praktyki. Bo dlatego, że kiedy siadamy do medytacji i robimy ten wydech, w którym puszczamy to wszystko, rezygnujemy z tych własnych osądów, to twoja świadomość się naprawdę poszerza. Nagle zauważasz, że że to, co ci się kiedyś wydawało oczywiste, bo to jest tak, że tak to jest czarne, to jest białe, to teraz się okazuje, że za tym człowiekiem stoi jeszcze cała historia, której ja nie znam. To są różne zranienia, różne doświadczenia, które rzutują na niego. To jest właśnie to doświadczenie czasami, że człowiek musi przejść przez wiele upadków, żeby zrozumieć, kim jest. Nie? Każde wydanie takiego jasnego sądu, że to jest tak albo inaczej, to jest coś, co bardzo jest trudne i bardzo zaczyna boleć. I to jest coś, co bolało bardzo Izaaka. Odpowiedzialność za całe stworzenie. Odpowiedzialność za każdego człowieka, szczególnie za tego, który jest doświadczony. Przestrzega, by nie lekceważyć słabych i grzesznych, ubogich i odrzuconych. I kreśli ten tragiczny scenariusz ludzkości pozbawionej odczuć takich jak empatia czy wzajemna wyrozumiałość, że zanegowanie międzyludzkich więzi prowadzi do tego, że wszyscy pójdziemy do piekła. To już się dzieje. To jest ta rezygnacja z własnej wizji świętości, która jest ogromnym trudem, zgodzeniem się na ogołocenie, i to jest tylko wejście w takie doświadczenie duchowości, w której potrafisz dostrzec w drugim człowieku tą boską ikonę. To, że każdy z nas jest stworzony na obraz Boga, zdolny do współczucia. Jeśli odczuwasz to współczucie, jeśli tym współczuciem żyjesz, to jest coś, co też staje się bardzo widoczne, jak i taki obraz Boga dla innych. To jest bardzo ważne. Wiecie, dopóki się o tym mówi, to jest nawet jeszcze takie, pewnie tak jest, ale przyjdzie takie doświadczenie, czy może już na was przyszło, kiedy stajecie wobec drugiego człowieka jako wobec tajemnicy. I zostajesz tą tajemnicą jako bezradny. To było doświadczenie moje, które zmieniło całkowicie cały mój sposób myślenia i postrzegania wszystkiego i wszystkich. To była śmierć mojego taty, którego znałem najbardziej z całej rodziny, który był mi najbliższy i który wiedziałem, co myśli, zanim coś powiedział. I który umiera, trzymając jeszcze chwilę przed tym moją rękę, i którą ja staję wobec tajemnicy. Jest tam takie sanktuarium, taka przestrzeń, taka historia, której ja nigdy nie jestem w stanie zrozumieć. To jest takie doświadczenie bezradności i także pokory wobec drugiego człowieka. To jest za każdym razem, to jest jedna z najtrudniejszych doświadczeń kierownictwa duchowego. Bo wiecie, dobre rady to są zawsze w cenie, nie? Jak ktoś przychodzi, to mu dobrze poradzić, no to każdy potrafi, nie? Jeszcze dobrze nie usłysza, już wie, co poradzić. Natomiast jak stajesz wobec drugiego człowieka, to możesz powiedzieć, ja mogę ci powiedzieć tylko to, co słyszę, a słyszę takie coś, bo ja nie wiem, co jest dalej, tak? I to jest takie doświadczenie też bólu. Bólu tego, że nawet ci najbliżsi są dla mnie tajemnicą. Nawet wobec tych najbliższych muszę wejść w to doświadczenie współodczucia, czyli towarzyszenia, bez osądzania. To wszystko zaczyna się od poznania samego siebie. Jak poznasz siebie, to wtedy możesz się tylko uśmiechać i mówić, no tak, współodczucie rodzi się właśnie z tego doświadczenia. To jest także takie doświadczenie Boga, które przychodzi nie tak, jak ja sobie wymyślę, na którego muszę być otwarty, który mnie ciągle zaskakuje, który mi ciągle pokazuje co innego, który nie mogę zdefiniować. To jest właśnie to, co mnie najbardziej pociąga w tej teologii syryjskiej. Że tam nie ma nic zamkniętego, tam wszystko jest otwarte. Tam wszystko jest taką przestrzenią zapraszającą do doświadczenia, a nie takim regułką, którą się trzeba nauczyć i wypowiedzieć. Nie? To jest właśnie to. Drugi człowiek jest przestrzenią zapraszającą mnie do relacji, do tego, żeby zostać w tej relacji jako też w takim poczuciu tajemnicy. Myślę, że to jest bardzo ważne, to co wam mówię. Nie wiem, czy wyraziłem się tak, jak chciałem, ale mniejsza z tym. I są dwie szkoły. Szkoła Sprawiedliwości i Szkoła Łaski. Wszyscy jesteśmy w Szkole Sprawiedliwości, tak czy siak. Ten umysł krytyczny i osądzający zawsze się włącza. To jest tak, że on nam podpowiada, co ocenić, jak ocenić, kogo skazać, kogo uniewinnić, kogo wysłać do siódmego nieba, kogo do czwartego. My już to wiemy.
Mogę zadać pytanie?
Możesz.
No przecież nasz Pan powiedział, błogosławieni sprawiedliwi.
No widzisz. Ale też powiedział błogosławieni miłosierni. Ale też powiedział błogosławieni miłosierni. To jest sprawiedliwość taka, którą ojcowie nazywali, że nie można nazwać Boga sprawiedliwym. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest taka sprawiedliwość, jaką my mamy. No bo choćby weźcie te wszystkie przypowieści, które są. No żadna z nich to nie pasuje do żadnego kanonu sprawiedliwości. Żadna. Ani jedna nie pasuje. To z winnicą, z tym okopywaniem ciągle i tym nieprzynoszeniem owocu, a jeszcze na rok, a jeszcze go nawożę, a jeszcze coś tam. I to się nikt nie ma. To normalnie jest tak, że to człowiek wyrzuca i koniec. Nie ma żadnego dyskutowania. To doświadczenie naszej praktyki to jest tak, że to jest to doświadczenie wchodzenia w łaskę. I tego się nie trzeba bać. Bo jak ktoś praktykuje, to się nie boi. Najgorzej, jak nie praktykuje i wtedy sobie myśli, kurczę, to nie może tak być, bo jak teraz powiemy o tym, że tak naprawdę to świat się zawali. Jak my to możemy teraz funkcjonować? No, normalnie się funkcjonuje tak, że są dobrzy i źli, i lepsi, i gorsi, bardziej poprawni i mniej poprawni. No nie da się tak, że wszyscy równi, no jak to? Ale bo to jest taki strach przed tym, że coś mi ktoś może zabrać, nie? Że ktoś mi coś może zabrać, że to, a jak poznaję, że to jest moje miejsce, to jest moje życie, to nagle doceniasz ten dar, tą czułość Boga, jak mówi Izaak, wobec wszystkich. Że każdy ma taką samą. Nie? A nie mówisz, kurczę, jak ja bym to wiedział 12 lat temu, to bym nie wstąpił do klasztoru, tylko bym gdzieś jeździł na Haiti teraz tam i leżał w słońcu i popijał drinki. Nie? To nie o to chodzi. To nie jest ta kwestia używaj życia, ile możesz, tylko poznaj siebie, jakie jest twoje miejsce. Nie? Ty potrzebujesz takiej drogi. Potrzebujesz takiego doświadczenia. Ale to wcale nie podważa, czy nie niweluje tego bezwzględnego oddania się Boga każdemu. Niezależnie od tego, kim jest, jaki jest. To jest to. To jest to doświadczenie. Ale to jest bolesne doświadczenie też. Nie czytałem żadnego pisma ojców, w którym nie odczułbym pewnego napięcia. To jest też o tym napięciu mówiłem. Między takim doświadczeniem, że rzeczywiście tak jest, a doświadczeniem tego całego smutku, bólu i tego wszystkiego, co dotyka. Ogólnego. To jest bardzo ciężkie, bo to jest tak, na przykład mówią się o tym, że doświadczenie szerokiego serca, jak słyszymy och, ach i och, ale to jest też doświadczenie ogołocenia, bo to szerokie serce boli, bo ono jest szerokie. Tam się każdy zmieści. I to każdy wnosi ze sobą to całe bogactwo pozytywnych i negatywnych doświadczeń. To boli. A boli dlatego, że tego nie możesz zmienić. Jakby tak było i zmieniłem, to wtedy jest tak, a tu nie możesz zmienić. No macie takie doświadczenia, nie? Nie macie najbliższych doświadczeń? No, chodzi mi o najbliższych. Że czasami się latami próbuje i tłumaczysz, i robisz wszystko, i nic. Nic. A co dopiero z innymi? A ze światem to już...
Człowieku, sobie możesz powiedzieć.
Sobie możesz powiedzieć ile razy i co, i nic z tego, nie? To jest właśnie to. I to boli. To boli. To jest właśnie też takie, jak czasami mówicie, o kurczę, ta medytacja teraz wszyscy, nie? powiem od razu wszystkim powiem, tam najbliższym i tak dalej. Możesz mówić, a to sobie to jest jak kroko ścianę i nic to nie daje, nie? Nic to nie daje. To jest takie coś. Natomiast uważam, że szkoła łaski, o której mówi Izaak, to doświadczenie współodczucia, to jest coś, co się rodzi z praktyki. Ja bym chciał Was zostawić nie z takim poczuciem, że teraz o coś, tylko chciałbym Wam pokazać, że to się rodzi z praktyki. To tak jest. Łagodność się rodzi z praktyki. Współodczucie się rodzi z praktyki. Pokój się rodzi z praktyki. Takie poczucie, że mi nic nie można zabrać. Bo wszystko już mam, tak samo jak każdy inny. Nie? To jest to. Pełnia. Pełnia. Jak wrócę z tej Indii, to Wam przetłumaczę trochę tego z Izaaka. To tyle. Wejdziemy w medytację w ruch. Jak wrócę.
A samoloty różnie jeżdżą.